Na studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj dobra pogoda i dobre wiadomości. Zostaliśmy wysłuchani, panie Witoldzie. Zmiany odgórne. Bardzo to jest pozytywne, choć pewnie wielu się nie cieszy z tak zmian.
Stawiamy tezę, że władza słucha ludzi, tak? I słucha nas przez radio. Ja myślę, że to jest bardzo daleko idąca teza, prawda? Ja mam nadzieję, że władza słucha ludzi.
Ale jakże pozytywna, tak. Prawda?
Ale musimy wyjaśnić, o co chodzi.
No to zachęcam.
Nie tak dawno mówiliśmy o tym, że palenie papierosów elektronicznych jest zabronione na terenie zakładu pracy w wielu innych miejscach pod jednym warunkiem, że w tym papierosie elektronicznym będzie nikotyna. Natomiast jeżeli tam nie ma nikotyny, to nie podlega pod przepis o paleniu papierosów, a skoro nie podlega pod przepis o paleniu papierosów, to jest dozwolona. I teraz skąd taki pracodawca miał wiedzieć, co ja palę w tej swoim elektronicznym papierosie? Czy ja palę nikotynę, czy ja palę coś bez nikotyny?
Na węch.
Na węch też się nie da, bo to śmierdzi tak samo. W związku z powyższym, no jestem z tych, co mi to śmierdzi. W związku z tym śmierdzi tak samo, w związku z tym no, mam jakiś tam problem z odróżnieniem tego wszystkiego. Poza tym na węch, jeżeli tu w grę wchodzi jakaś sankcja dla tego kogoś, kto palił te papierosy, a sankcja to jest 500 zł mandatu albo sankcje z regulaminu pracy, w związku z tym to są sankcje daleko idące, to ja muszę mieć pewność, a nie na węch. W związku z powyższym nasze, że tak powiem, te nasze chichoty, że tak powiem, z władzy zostały chyba przez władzę wysłuchane, bo tak. Władza zmieniła teraz, w ostatnim tygodniu mam komunikat, że zostało to zmienione i że w odpowiednim rozporządzeniu wstawiono odpowiedni paragraf, który mówi, że wszystko, co się pali w papierosie elektronicznym, jest zabronione, żebyśmy mieli jasność. W związku z tym w ogóle nie wolno palić papierosów elektronicznych na terenie zakładu pracy, wszędzie tam, gdzie pracodawca to zakazał i w firmach, których to jest zabronione z mocy prawa, żłobki, przedszkola, służba zdrowia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest ta dobra wiadomość. Władza wysłuchała naszych chichotów z władzy i chyba się poczuła, bo zmieniła prawo.
No to jest tak. Drodzy Państwo, uczulamy, przypominamy, zakaz palenia panuje w każdej firmie. Właśnie są miejsca jeszcze w niektórych wyznaczone do palenia.
Są wyznaczone palarnie, ale nie jest to obowiązkiem pracodawcy.
Nie jest to obowiązkiem pracodawcy.
Kiedyś było. Teraz nie jest obowiązkiem pracodawcy. Ja widzę na lotniskach.
Na lotniskach
takie jest akwarium. Są, tak, gdzie można wejść, w ogóle nie palić i człowiek się napali.
I jeszcze człowiek wychodzi i śmierdzi dokładnie.
Jak na pół samolotu.
Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć, że kiedyś przecież były właściwie powszechne było palenie wszędzie, tak? Lekarz orzecznik w ZUS-ie przyjmował z papierosem regularnie. Ja to z opowieści znam i historii. Podobno właśnie tak.
Nie, ale kiedyś już mówię, jak się patrzy w układach całkowicie pokój
nauczycielski, ale pokój nauczycielski kiedyś, to przecież tam siwo od dymu było, nie?
Różne dyżurki pielęgniarek, różne miejsca w służbie zdrowia, gdzie wolno było palić, tam było siwo zawsze. Natomiast ja patrzę inaczej, ja patrzę już z punktu widzenia czysto towarzyskiego. Kiedyś na spotkaniach wszelkiego rodzaju towarzyskich się paliło i to było normalne,
no, ale
a teraz się wychodzi na papierosa.
Tak. Ale znowu, najciekawsze historie wydarzały się właśnie w takich miejscach.
Tak.
I najwięcej plotek stamtąd człowiek przynosił i zbierał.
No ja pamiętam w szkole, jak ktoś nie palił, to nie był poinformowany.
No proste.
Tak.
Drodzy Państwo, moglibyśmy pewnie tak w nieskończoność. Czasy się na szczęście nie zmieniły. Sytuacje też się zmieniają. W tej chwili proszę uważać, palenie e-papierosów w przestrzeni.
Tam, gdzie jest to zabronione, dokładnie. Jest zabronione i nie można się wykłamać tym, że ja paliłem coś innego.
Olejki eteryczne.
Tak, na przykład.
Nie idziemy tą drogą. Ale dzisiaj to ja chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz. Mianowicie, dziś mamy dzień bez telefonu, czyli taki dzień, ja tu już zachęcałam naszych słuchaczy, żeby może na spacer albo na rower, żeby z młodym człowiekiem, bo to jednak oni.
Oni mają telefony właśnie.
No i że telefony
ktoś młodszy,
trzeba...
tym bardziej go ma przy sobie i dłużej go trzyma i bardziej go ceni.
No to czasem tak. Nie będę mówić o tym, jak to działa, bo nie wiem, czy pan się z tym, panie Witoldzie, spotyka, bo bywa, że ja na przykład dzwonię do takiego młodego człowieka i on nie odbiera, ale natychmiast odpisuje SMS-a.
Ja dzwonię do starszych i mam tak samo. Tylko do młodych. Ale bo się okazuje, że są zajęci, w związku z tym z tego to wynika. I mają automat ustawiony, że jak nie odebrał, to on automat wysyła SMS-a, odzwonię albo przepraszam, zadzwonię później.
Albo bywa też jeszcze inaczej. Bywa, że ja dostaję SMS-a i ja nie mogę odebrać, właśnie dostaję SMS-a. Oddzwaniam i ten po sekundzie i ten ktoś nie odbiera i myślę sobie, na litość boską, wtedy ja się denerwuję zupełnie niepotrzebnie. No ale dzisiaj, no właśnie.
Bez denerwowania się.
Bez denerwowania.
Bez bez telefonu i bez denerwowania się i nie ma żadnego problemu tutaj.
Jakiż to człowiek był szczęśliwy kiedyś, prawda? Jak tak chodził bez
Znaczy ja pamiętam czasy, telefonu. Kiedy ja nie miałem telefonu w domu, a bardzo mi był potrzebny, bo tak pracowałem, że musiałem go mieć i załatwienie telefonu graniczyło z cudem, zupełnie to graniczyło z cudem. Jaki człowiek był szczęśliwy, jak dostał ten telefon do domu.
No tak, ale z drugiej strony, jak już z tego domu wychodził bez telefonu, to też był szczęśliwy.
Ja no, kiedyś zabranie telefonu ze sobą nic nie dawało, tak ładnie
nie,
powiem.
Nie, dawało, ale z drugiej strony ja też pamiętam, to już tak jak chwilę możemy, myśmy mieli w domu telefon stacjonarny, oczywiście na tak potwornie długim kablu, że można było zostawić ten telefon wiszący na ścianie, bo one były jeszcze takie zdejmowane, prawda? Tak, można było się z nim przesunąć gdzieś tam kawałek, ale zostawić go wiszącego na ścianie i przejść sobie z tym kablem, zamknąć się w pokoju.
A później były bezprzewodowe słuchawki.
Później tak były.
Później
takie,
były bezprzewodowe słuchawki, które można było zabrać po całym domu słuchawkę, nie trzeba było, pod warunkiem, że się łączyło z bazą oczywiście.
Tak, tak, tak. A potem trzeba go było odstawiać do ładowania. One jeszcze w firmach się...
Nie widzę już.
A z kolei ja słyszałam, że jeszcze w firmach one są. Że
ale nie mówimy o poczcie.
Nie. Nie,
nie mówimy o poczcie, dobrze.
No ale teraz generalnie to już wszyscy raczej te mobilne, czyli telefony komórkowe zdecydowanie. No i właśnie, to już mamy jasność w szczególe, o tych telefonach porozmawialiśmy, ale ja mam pytanie, czy pracodawca, jak do niego przychodzimy, może życzyć sobie, żebyśmy podali mu nasz prywatny numer telefonu do kontaktu? Życzyć sobie może, rozumiem.
Znaczy, ja sobie mogę życzyć, żeby niebo było zielone, albo żebym był piękny i młody. Właśnie. I moje życzenie niestety się nie spełnia, w związku z tym to nie jest takie proste. Przepisy jasno określają, jakich informacji pracodawca może sobie życzyć od kandydata do pracy i od pracownika. I tam nie ma wymienionego numeru telefonu prywatnego. W związku z powyższym, jeżeli pracodawca będzie ode mnie życzył sobie taki numer telefonu prywatnego, a ja chcę chronić swoją prywatność, to wyraźnie mogę powiedzieć już na etapie, prawda, kiedy się staram o pracę, że proszę wymyślić inny sposób kontaktowania się ze mną. Ewentualnie ja się dowiem jutro czy pojutrze, jak będzie trzeba, czy zostałem przyjęty, czy nie zostałem przyjęty, bo mój numer telefonu prywatnego to jest moja prywatna sprawa i go nie rozpowszechniam, on jest zastrzeżony, nigdzie go nie ma, nie publikuję go w internecie, w CV, które rozsyłam wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Mam takie prawo, jest to moja prywatna sfera, nie muszę tego podawać pracodawcy i nawet jeżeli pracodawca będzie naciskał, to niech mi da telefon służbowy, ja wtedy go będę musiał odbierać, oczywiście w godzinach pracy będę go musiał odbierać.
No właśnie, a telefon służbowy można wyłączyć po skończonej pracy?
Musimy go wyłączyć po skończonej pracy, bo inaczej będzie problem związany z czasem pracy, w związku z tym poza niektórymi zawodami, no wiadomo, lekarz, informatyk i tak dalej, gdzie ludzie muszą być dyspozycyjni. Zdecydowana większość społeczeństwa dyspozycyjnym w stosunku do pracodawcy być nie musi.
A przy zadaniowym trybie pracy?
Przy zadaniowym trybie pracy jest dokładnie podobnie. To znaczy, jeżeli muszę być dyspozycyjny, to odbieram, a jeżeli nie muszę, to nie odbieram. Mam coś takiego jak dyżur. W związku z tym pracodawca mnie określa, że odtąd, dotąd to ja muszę być dyspozycyjny, gdyby się coś stało. Za ten dyżur nie płaci się, jeżeli to jest dyżur w domu, w związku z tym nie ma żadnego problemu. Pracodawca może sobie to określić. I już są narzędzia w kodeksie pracy do tego, żeby to sobie uregulować. W związku z tym mogę wyłączyć ten telefon, a jak chcę, żeby ktoś był dyspozycyjny, po polsku mówiąc, żeby był trzeźwy, bo to przecież o to chodzi, tutaj, no nie,
to już nie te czasy, jasne? Też, panie Witoldzie, to już nie te czasy.
Oj, znam takich, co te czasy.
Co ciągle jeszcze.
Co ciągle jeszcze, dla nich problemem jest być trzeźwym jeszcze po godzinach pracy, w związku z powyższym.
To nie, to ja
no,
nie.
Nie
mam...
można iść na żadną imprezę, a imprez jest dużo, w związku z tym, no, na piwo nie można jechać do Ustki. No dużo rzeczy nie można, bo muszę być dyspozycyjny, żeby móc podjąć pracę.
No to ja to sobie myślę, że to już jednak nie te czasy trochę. To już zostawmy w takim razie.
No jest... chyba wrócimy do tematu, ja muszę sobie zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, tak gdzie to
poproszę.
Jest. W każdym razie, jeśli chodzi o telefon służbowy, on powinien być w godzinach pracy, chyba że pracodawca wlepił mi, bo nie nazwę tego inaczej, dyżur jakiś albo konieczność pozostawania w dyspozycji, no to wtedy tak, wtedy mam jakieś dodatkowe uprawnienia wynikające z tego dyżuru, który pełnię. Czyli telefon może być wyłączony służbowy, telefon prywatny, nie muszę go podawać pracodawcy. Mogę, ale nie muszę. To jest moja decyzja, a pracodawca nie może tego wymagać ode mnie. Jeżeli pracodawca wymaga tego ode mnie już na etapie rekrutacji, a nie chce mu podać, możemy podać maila na przykład, ale nie chcemy mu podać telefonu swojego, naszego prywatnego, to wtedy chyba będziemy musieli poszukać sobie innego pracodawcy, bo już wiadomo, że będzie coś nie tak u tego pracodawcy, do którego chcemy aplikować.
No to ja myślę, drodzy państwo, zacznijcie szukać pracy już. Gdzie indziej. Jeszcze jeden temat na dziś mamy. Z łaciny on bardzo ładnie brzmi. Pactum in favorem terti. Czyli umowa na rzecz osoby trzeciej.
No tutaj trochę o co innego chodzi. To jest Ja nie mówię, nie mówimy o umowie na rzecz osoby trzeciej, tylko o pracy na rzecz swojego pracodawcy.
To się kolokwialnie nazywa umowa na rzecz. Tak.
Ale mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ja pracuję sobie u jednego pracodawcy swojego, tu mam opłacane ZUS, jestem na umowie o pracę i chcę pójść sobie dorobić do innego pracodawcy na umowę cywilnoprawną. Jeżeli ja jestem zatrudniony, tak jak mówiliśmy, w pełnym wymiarze czasu pracy, na pełny etat, mam opłacane składki i tak dalej, to u tego drugiego pracodawcy nie muszę płacić składek ZUS. Od umowy o dzieło w ogóle nie musiałem i nie muszę, od umowy zlecenia nie muszę, bo już mam tytuł do ubezpieczenia gdzie indziej, w związku z tym nie muszę. To są stare przepisy, w związku z tym one podlegają pewnym modyfikacjom.
No, też państwo dostają takie druczki.
Ale jest jeden wyjątek. To znaczy pod warunkiem, że praca nie będzie wykonywana na rzecz tego podmiotu, u którego jestem zatrudniony na umowie o pracę. Żeby nie było sytuacji, że jestem zatrudniony na minimalną płacę na umowie o pracę, a prowizję wielokrotnie wyższą, to ja biorę w innym podmiocie, a ten podmiot to przefakturuje do mojego pracodawcy. To była taka metoda na optymalizację podatkową 10-15 lat temu modna. W każdym razie jakiś czas temu była bardzo modna. I wtedy ZUS, który wtedy dostał już pewne narzędzia do kontroli tego, wyłapywał bardzo szybko te takie prace na rzecz swojego pracodawcy w innym podmiocie i ten pracodawca się dowiadywał ze zdziwieniem, że coś, co myślał, że nie będzie go obciążało, czyli że nie będzie składek ZUS, te składki ZUS musiał zapłacić, a jeszcze na dodatek ZUS dostał uprawnienie do określenia, kto ma te składki zapłacić, żeby było ciekawie, bo ZUS dostał uprawnienie do określenia, kto jest płatnikiem składek. I bardzo często płatnikiem składek był ten pracodawca, na rzecz którego ja pracowałem w innym podmiocie. Ja myślałem, że to już się skończyło, że te wszystkie metody optymalizacji, że już tego nie ma, a okazuje się, że nie. Że ZUS od czasu do czasu jednak wyłapuje znowu. Może to nie jest optymalizacja podatkowa, tylko luka w przepisach, ale wyłapuje takie sytuacje, kiedy pracownik pracował na rzecz swojego pracodawcy, nawet czasami ten pracodawca o tym nie wiedział. Bo pracownik nie musi zawiadamiać swojego pracodawcy, gdzie podejmuje dodatkowe zatrudnienie i w ogóle czy podejmuje.
No nie ma, bo to też jest.
Pracownik nie wie, że firma, w której podejmuje dodatkowe zatrudnienie, w jaki sposób jest powiązana z firmą jego pracodawcy, bo skąd ma to wiedzieć? No nie, ale ZUS to wie. W związku z tym ZUS to wyłapuje i wtedy okazuje się, że trzeba te składki zapłacić. Zaczyna się problem, kto ma to zapłacić. Jest jeszcze jedna luka chyba w tych przepisach. Jeśli chodzi o osoby młode, te osoby, które, no studenci kiedyś, które podejmują to zatrudnienie takie okazjonalne do 26 roku życia, oni co do zasady nie płacą ZUS-u od swoich umów. Nie płacą podatku, nie płacą ZUS-u. W związku z tym tej umowy się nie zgłasza do ZUS-u i ZUS tutaj w tym momencie nie ma informacji, że ja pracuję w podmiocie, który pracuje na rzecz mojego pracodawcy. No bo skąd ma tę informację mieć, skoro umowa nie jest zgłoszona? Prawda? W związku z tym tutaj jest jak gdyby jakaś luka. Ale tą lukę ZUS potrafi sobie wypełnić, bo jeśli chodzi o dochody, to akurat ZUS ma to dobrze rozpracowane, ale tylko w czasie kontroli. Jeżeli zobaczy, gdzie były wydatkowane pieniądze, może to, że tak powiem, zbadać przepływ tych pieniędzy i zobaczyć, że jeżeli te pieniądze wróciły w jakiś sposób do mojego pracodawcy poprzez usługę, poprzez przefakturowanie, poprzez jeszcze coś, czy nawet poprzez kilka podmiotów, ale wróciły do mojego pracodawcy, to wtedy może orzec, że od tej umowy będą płacone składki ZUS. Jest to sytuacja, która może się trafić, bo wynika z niewiedzy.
No tak, ale też z niewiedzy to muszę powiedzieć, bo to się zdarzyło i też taka sytuacja do mnie trafiła, że student miał przerwę między licencjatem a magisterką, tak? Czyli obronił się w czerwcu jedno i od października zaczynał kolejne studia. I przez cały ten czas pracował dla jednej z księgarni na umowę zlecenie dla sieciówki i teraz znowu, jak przestał być studentem na te 3 miesiące, czerwiec, lipiec, lipiec, sierpień, wrzesień, przepraszam, do października, to pani pracodawca, który go zatrudniał, potrąciła mu właśnie, dostał wypłatę.
To było w starym systemie, to zostało zmienione, w związku z tym
pani
pracodawca
razie.
Po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, nie zauważyła, że się przepisy zmieniły.
W związku z tym
przepisy się zmieniły, już nie trzeba być studentem, nie trzeba być wpisanym na listy jakiejś uczelni i tak dalej.
Ta ignorancja i niewiedza, nieśledzenie pewnych przepisów są
szkodzi.
Wszędzie. I szkodzi.
Ale dobrze było, żeby ten student wiedział, jak nas słucha, to będzie wiedział, prawda, że nie musi być studentem, wystarczy, że jest do 26 roku życia, po to, żeby nie było tych wątpliwości, nasze państwo zmieniło gdzieś w którymś momencie, chyba 2 lata temu to była taka zmiana, zmieniło to podejście, już nie trzeba być studentem i uczniem, tylko po prostu wystarczy wiek, a wiek jest znany, bo przecież nie mam dowód osobisty, ktoś go musi zobaczyć, jak mnie zatrudnia, nie ma problemu tutaj.
Także, no tak, no PESEL musimy podać.
Tak, PESEL musi, w związku z tym nie ma problemu tutaj nie ma składek, w związku z tym nie ma tego problemu. Tam więcej było takich problemów związanych z absolwentami, do kiedy on jest absolwentem, a do kiedy nie jest.
No
czy
właśnie,
obrona dyplomu, czy data obrona zakończenia.
Bogate orzecznictwo,
bardzo dużo problemów z tego wynikających. Jedna decyzja prosta ustawodawcy, żeby to zbliżyć do tego,
czyli
co
dzisiaj podaliśmy już dwie dobre informacje. O paleniu.
No może podpowiemy trzecią.
No bardzo
to znaczy,
zachęcam.
Może żeby nie było takiej sytuacji, jak mówimy tutaj o przy pracy na rzecz, że zupełnie nieświadomie pracuję na rzecz swojego pracodawcy, u którego jestem cały czas zatrudniona, na urlopie sobie wziąłem coś dodatkowego.
No tak,
to może po prostu doprowadzić do tego, żeby definicja pracownika była jedna we wszystkich przepisach. Na dzień dzisiejszy jest tak, że w kodeksie pracy pracownik jest ten, który ma ze mną umowę. Ja z nim zawarłem umowę o pracę, to on, ja jestem pracodawcą, on jest moim pracownikiem i to jest definicja pracownika. Ale w przepisach o ubezpieczeniach społecznych jest to rozszerzone również na tych, którzy nie pracują u mnie bezpośrednio, ale pracują na moją rzecz pośrednio u różnych innych pracodawców. Gdyby tak wprowadzić jedną definicję pracownika i pracodawcy, nie byłoby żadnego problemu. Znowu jest to bardzo prosty ruch. Tu skreślić, tu dopisać, koniec, kropka, jedna ustawa, prawda, zmieniająca. Mamy zespół cały do deregulacji. No właśnie te korzyści byłyby nie dla ZUS-u. W związku z powyższym, ja uważam, że ZUS musi mieć pieniądze, bo musi mi wypłacać emeryturę, bo jak nie będzie miał pieniędzy, to może się nie wywiązać ze swoich obowiązków. Jak na razie się wywiązuje, w związku z tym nie jest źle. Pozdrowienia dla państw ZUS-u, które to wszystkie robią, bo ciężko pracują.
Tak, to prawda, pozdrawiamy. I ja sobie tak na koniec naszej rozmowy myślę, że jest takie określenie, że jak ktoś wojuje z Witoldem Polkowskim, to on mówi, było się nie zaczynać. I tu stawiamy dzisiaj kropkę, drodzy państwo. Kłaniamy się, do usłyszenia.